W niedzielę, 7 kwietnia, w wyborach samorządowych wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Kilka minut temu w studiu S1 Radia Szczecin zakończyła się transmisja debaty, bo ona jeszcze jest do zobaczenia chociażby na naszym radiowym Facebooku. Ta czwarta debata samorządowa, w której biorą udział kandydaci do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wybory samorządowe za bardzo ważne uznaje 56% dorosłych Polaków, wynika z sondażu CBOS. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak wybory parlamentarne. Analitycy CBOS-u zwracają uwagę, że, i tu cytat, o ile w ciągu całej wcześniejszej dekady od roku 2009 do 2019 w oczach Polaków największe znaczenie miały wybory rozgrywane najbliżej obywateli, czyli wybory samorządowe, o tyle obecnie najistotniejsze dla tzw. zwykłych ludzi są wybory parlamentarne oraz prezydenckie. A my teraz z naszymi gośćmi podsumujemy dzisiejszą debatę i odpowiemy m.in. na pytanie, dlaczego wybory samorządowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem, na kogo zazwyczaj głosujemy i czy dzisiejsi kandydaci do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mogą liczyć na poparcie lokalnej społeczności. A przy naszym telefonie pierwszy gość, pan profesor Kazimierz Kik, politolog, nauczyciel akademicki, publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, z pana perspektywy, gdy posłuchał pan tej debaty szczecińskich kandydatów czy zachodniopomorskich do Sejmiku Województwa, naszego województwa zachodniopomorskiego, jak to brzmiało? Z zainteresowaniem pan słuchał? Ze znużeniem? Proszę szczerze odpowiedzieć.
Nie, z zainteresowaniem rosnącym, bo muszę powiedzieć, że ta debata na początku była troszkę sztywna, ale z czasem się rozwijała, pogłębiała i stawała się bardzo interesująca. Także zestaw debatujących był bardzo interesujący. Osoby, budzące takie wrażenie bardzo profesjonalnych. I myślę sobie, że to były osoby, na które warto postawić.
Mieliśmy pytania dotyczące wydatkowania środków unijnych. Mieliśmy także pytania o rozwój turystyki w kontekście ścieżek rowerowych i nie tylko. Było także pytanie związane jakże z turystyką i naturą, środowiskiem, czyli o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. No i była też kwestia od naszej słuchaczki wykluczenia komunikacyjnego. To ważne tematy, to tematy odzwierciedlające właśnie lokalność tychże wyborów?
No trochę więcej niż lokalność, bo tutaj jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, o której była mowa, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o której była mowa, jeżeli chodzi o lepsze wykorzystanie i celowe wykorzystanie funduszy unijnych, to nie tylko lokalne sprawy, to dotyczą całego kraju i wszystkich regionalnych wojewódzkich sejmików. Także tak się składa, że akurat te tematy są takimi tematami szczególnego znaczenia zarówno w skali kraju, jak i w skali regionu.
Czy pana zdaniem takie debaty mają znaczenie dla wyborców, czy bardziej dla komitetów wyborczych, czy też poszczególnych kandydatów? Innymi słowy, czy w takich wyborach, szczególnie jeżeli chodzi o sejmiki wojewódzkie, głosujemy jednak na ludzi, czy tutaj jednak te szyldy partyjne decydują?
No więc troszkę zaniepokoiły mnie te szyldy partyjne, bo niezależnie od tego, że reprezentowali te partie ludzie interesujący. Także nie mam zastrzeżenia do postaci reprezentujących poszczególne partie. To jednak mam takie wrażenie, że wybory samorządowe, zwłaszcza w tym aspekcie wyborów do sejmików, ale także czasem troszeczkę i rad powiatowych, są przedłużeniem wyborów parlamentarnych. Ja pamiętam z 2019 roku, że w sejmikach było zaledwie kilkunastu przedstawicieli samorządowców, czyli niepartyjnych kandydatur. Natomiast 90% wszystkich radnych sejmików to byli przedstawiciele partii politycznych. I to mnie dlaczego niepokoi? Niepokoi mnie to dlatego, że jednak sejmiki to jest najwyższa forma, najwyższe stadium samorządowców w Polsce. Natomiast jeżeli sejmiki będą zarządzane przez partyjnych przedstawicieli, to w pewnym sensie osłabia to charakter polskiego samorządu osłabia, a co gorsza, wprowadza do samorządu poprzez sejmiki i rady powiatów, także i oczywiście miasta, prezydentury poszczególnych miast, wprowadza podziały polityczne, które charakteryzują płaszczyznę ogólnokrajową. Mamy przecież w tej chwili w Polsce niekorzystne zjawisko takiego dualnego podziału politycznego na Platformę i Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim. I obawiam się, że te wybory samorządowe przeniosą te podziały, tą polaryzację polityczną ogólnokrajową do sejmików, a poprzez sejmiki do samorządów. Czyli krótko mówiąc, niestety nie jest to dobra zapowiedź dla wzmacniania demokracji w Polsce. Demokracji, która mówi o tym, że partie to jest płaszczyzna ogólnokrajowa, to jest rząd, a samorządy to jest ta fundamentalna płaszczyzna organizowania życia w społecznościach lokalnych. To jest ten fundament demokracji, które tworzą wspólnotę Polaków, a nie stanowią formę przeniesienia do samorządów skutków polaryzacji, czyli konflikty polityczne i partyjne.
Jednak niektórzy komentatorzy, panie profesorze, twierdzą, że takiego podwyższenia temperatury sporu politycznego, jak przed wyborami 15 października, nie uda się osiągnąć, a jak jest mniej emocji, to często ludzie mniej idą do tych wyborów. Jeden z komentatorów powiedział nawet, że tamte wybory z 15 października to były takie wybory w dużej mierze, szczególnie jeżeli chodzi o młode kobiety i młodych ludzi w ogóle, antypis. Teraz już tego aż tak nie ma, więc w związku z tym po pierwsze nie mamy co liczyć na frekwencję ponad 70% na pewno, a po drugie właśnie, że ten spór nie jest już taki silny, więc może, panie profesorze, będą to jednak i są to, bo to już przecież w najbliższą niedzielę, wybory o tych naszych małych, lokalnych ojczyznach.
No to tak powinno być, tak jak pan mówi, tak powinno być, że to powinny być wybory w małych naszych ojczyznach, które po wyborach, te małe nasze lokalne ojczyzny będą wspólnotami lokalnymi. Natomiast obawiam się, że jednak po pierwsze do tej pory nigdy wybory samorządowe nie miały większej frekwencji niż wybory parlamentarne. Zawsze miały niższą frekwencję, a już o tej frekwencji z 2023 roku to już nawet nie chcę mówić, tego jeszcze nie było w Rzeczypospolitej, prawda? I obawiam się, że może się wytworzyć, to zależy od tej frekwencji, jaka będzie w niedzielę i potem następnie w drugiej turze, ale głównie w tej pierwszej turze, bo możemy mieć Polskę dwóch prędkości, jeżeli chodzi o demokrację. Polskę no, ogólnokrajowych wyborów politycznych, czyli Polskę podzieloną na pół i możemy mieć Polskę prawie dwukrotnie albo no, około 40-50% frekwencji samorządową. To są takie dwie nieprzystające do siebie płaszczyzny polskiej demokracji. A jeszcze jeżeli obie będą podzielone według tych samych linii, to obawiam się o charakter polskiej demokracji.
Teraz chcę porozmawiać o tym, że w ponad 400 gminach w Polsce zarejestrowano po jednym kandydacie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W naszym regionie, w zachodniopomorskim, najlepszy przykład to Stargard. Tam jedynym kandydatem jest piastujący oczywiście ten urząd prezydenta Rafał Zając. Czy to jest pana profesora zdaniem siła tej lokalnej demokracji, że po prostu są tak świetni kandydaci, że nie mają z kim przegrać? Czy jednak patrzy pan na to zjawisko z niepokojem?
Z niepokojem. Z niepokojem dlatego, że polska demokracja tak naprawdę w dużym stopniu zależy od demokracji w społecznościach lokalnych. Sposobu budowania społeczeństwa obywatelskiego. A budowanie społeczeństwa obywatelskiego to jest aktywność obywateli. A aktywność obywateli to jest jednak pluralizm, czyli takie pluralistyczne podejście do reprezentacji samorządowej, czyli krótko mówiąc, aktywizujące obywateli. Jeżeli mamy niską frekwencję, to jest już jedno zło, a jeżeli mamy jeszcze brak wyboru, w wyborach na wójta, czy jest to sołtysa, czy nawet prezydenta mniejszych miast, no to już w moim przekonaniu jest bardzo niedobry przejaw. Ja wyobrażam sobie, że główną przyczyną tego, że mamy tak dużo gmin, w której jest jeden kandydat, to widzę w tym przyczynę tego, że ludzie w gminach, zwłaszcza tych mniejszych, bo to jest tych mniejszych bardziej, znają się tak dobrze i na tyle dobrze, że doskonale zdają sobie sprawę ci, którzy do tej pory sprawowali funkcję wójta czy burmistrza, że to jest dobra kandydatura i nie ma protestów i nawet nie ma prób podważania tych kandydatur. Liczę właśnie, że to jest ta główna przyczyna, bo nie chciałbym, żeby tą główną przyczyną było zniechęcenie obywateli do kandydowania z tego powodu właśnie, że no, nie wierzą w tą demokrację samorządową.
Jedni nie wierzą w tę demokrację samorządową, a ja się zastanawiam, czy niektórzy wierzą w swoje zwycięstwo i czy myślą o tym zwycięstwie przez 4, kiedyś teraz przez 5 lat kadencji danego prezydenta. I tu myślę o przykładzie Szczecina. Prezydent Piotr Krzystek i 3 kontrkandydatów, w tym Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości, który zrobił świetny wynik do Sejmu, jest kandydatem tego ugrupowania na prezydenta Szczecina. No, pełnił eksponowane stanowisko wojewody, mógł się na tym stanowisku wykazać, ale dwaj pozostali kandydaci objawili się no, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I tu pytanie do pana profesora, jak to jest, że czy to ugrupowania polityczne, czy też stowarzyszenia wyborców w niektórych miastach nie myślą o tym, żeby ten kandydat recenzował obecnie sprawującego funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta, tylko pojawia się w ostatnich kilku miesiącach. Czy tutaj możemy oczekiwać w takim razie na sukces takiego kandydata, który w ciągu kilku miesięcy ma zbudować zaufanie społeczne mieszkańców, chociażby w przypadku Szczecina, ale nie tylko, bo wiem, że z drugiej strony jest przykład Krakowa, gdzie tam jeden z kandydatów przez ostatnie lata wskazywał na to, że chce być tym prezydentem Krakowa i że właśnie jest człowiekiem, który jest na co dzień zainteresowany sprawami miasta i przewodniczenia mu. Jak pan profesor widzi tę sprawę?
Szczecin jest na tyle dużym miastem, nowoczesnym, europejskim, że ja myślę, że szczecinianie, ja byłem szczecinianem krótko, do 6 roku życia, więc
ale zawsze.
Nie mam takiego kontaktu w tej chwili, ale Szczecin jest na tyle nowoczesnym europejskim miastem, że ja myślę sobie, że wyborcy Szczecina nie dadzą się omotać różnego rodzaju obietnicą przypadkowym kandydatom, że znając dotychczasowego prezydenta, który jest znany w Polsce także od dawna, że tutaj ja nie mam lęku o to, żeby Szczecinianie wybrali właściwą osobę na prezydenta. To w moim przekonaniu raczej nie wchodzi w grę, bo ci kandydaci, przynajmniej tego jednego, którego znam, to osoby niezwykle no, profesjonalne. Ja nie będę się wymążał na te tematy, ponieważ tak trochę z dystansu patrzę, ale Szczecin to jest takie miasto, które wybiera świadomie. I tam takimi majstersztykami jakichś różnego rodzaju propagandą nie da się omotać wyborcy, moim przekonaniu.
Pan profesor wielokrotnie na naszej antenie mówił o tych skłóconych plemionach. Po jednej stronie Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska, po drugiej Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Trzecia Droga, ale także skłóceni Polacy. Czy pana zdaniem to skłócenie przenosi się w bardzo dużym stopniu na ten lokalny, najniższy poziom? Nie mówię tu może o sejmikach, ale właśnie o tych radach powiatów czy też gmin.
No więc to jest największy znak zapytania. Z pewnością frekwencja będzie niższa od tej z 23 roku, a nawet nie wiem, czy nie będzie niższa od tej z 2018 roku.
Tam było 65%, o ile pamiętam. To też nie było. 65% zdaje się było.
No tak troszeczkę powyżej 60%, ale i tak niżej. Ja się obawiam o jedną rzecz, mianowicie o wpływ tego, co dzieje się w skali kraju w życiu politycznym. Pamiętajmy, że mamy Polskę partyjną w tej chwili. Dlaczego mówię, że Polska partyjna, to nie jest nic złego w demokracji, bo odwrotnie, partie polityczne są fundamentem demokracji liberalnej, ale uwaga, jeżeli widzimy, że w ramach wszystkich partii politycznych w Polsce znajduje się poniżej 1% obywateli, te partie na domiar złego są partiami tak zdecydowanie o charakterze wodzowskim, to ja się obawiam, czy ten przekaz, przykład, wzorzec idący od Polski partyjnej z góry reprezentowanej przez 1% Polaków jest właściwym przykładem dla wyborów samorządowych. I tego się najbardziej obawiam, że wzorzec od góry, bo przecież co to są politycy? To są ci wszyscy, którzy w demokracjach liberalnych powinni być przykładem, wzorcem i takim w pewnym sensie nauczycielem demokracji dla społeczeństwa. Czy można tu mówić o takim schemacie? No, to jest mój niepokój.
Chcę pana profesora zapytać o te tematy ogólnopolskie, takie nazwijmy, dotyczące obecnej kampanii przed wyborami samorządowymi. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ze 100 konkretów na 100 dni rządów do 22 marca, to podkreślam, rządząca koalicja zrealizowała 8. Rządzący z kolei rozliczają Prawo i Sprawiedliwość. Villa Plus, pierwsze fundacje zwracają pieniądze. Fundusz Sprawiedliwości, aresztowania. Mamy komisje śledcze do spraw wyborów kopertowych, Pegasusa, afery wizowej. Czy te działania przełożą się na wynik poszczególnych ugrupowań? Panie profesorze? Straciliśmy kontakt z panem profesorem. Mam nadzieję, że za chwilę ten kontakt odzyskamy. Warto powiedzieć także o specyfice wyborów samorządowych, bo z jednej strony mamy tutaj kandydatów komitetów lokalnych, a z drugiej mamy tych dużych ugrupowań politycznych. I co ciekawe, badania wskazują, że im mniejsza miejscowość, tym właśnie chętniej ludzie idą i głosują na konkretne osoby, na tych, których znają, są bardziej w tę społeczność zaangażowani. My czekamy na połączenie z panem profesorem Kazimierzem Kikiem, politologiem. Jeszcze mam do niego kilka pytań. Potem będą kolejni goście. Porozmawiamy o tym, jak młodych ludzi i kobiety zachęcić do głosowania. Co trzeba zrobić, chociaż już jest mało czasu, żeby Polacy tak gremialnie ruszyli do urn, jak to było 15 października, kiedy to nawet do 3 nad ranem niektórzy czekali na to, żeby oddać swój głos w wyborach. Czekamy na to połączenie. Warto powiedzieć, co zapowiadają poszczególne partie polityczne. I tak Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że złoży ustawę, która ma złagodzić skutki podwyżek cen prądu. Z kolei Donald Tusk zapowiedział tak zwane babciowe. To jest bardzo ważna deklaracja, która ułatwi wychowanie rodzicom dzieci, więc czekamy na te wszystkie zobowiązania, na to, żeby były one zrealizowane. No i czekamy na połączenie z panem profesorem. Nie wiem, czy mamy pana profesora. Halo? Panie profesorze? Nie słyszymy? Nie, niestety nie ma połączenia z panem profesorem. W takim razie dziękujemy panu profesorowi bardzo. Naszym gościem był pan profesor Kazimierz Kik, politolog, nauczyciel akademicki, publicysta. Kłaniamy się. Mamy nadzieję, że następnym razem połączenie będzie lepsze. A teraz przechodzimy do zapowiadanego wątku dotyczącego udziału kobiet i mężczyzn i młodzieży w wyborach, ale i mężczyzn także, bo patrząc na listy wyborcze widzimy, że tak zwane jedynki do rad gmin to w ponad 70% mężczyźni. I tu pytanie, dlaczego tak jest? Przecież kobiety są często lepiej wykształcone od mężczyzn, ich poziom wiedzy jest niejednokrotnie wyższy. No, może można przypuszczać, że niski odsetek kobiet w polityce wynika w znacznej mierze z maskulinizacji politycznego świata. No i pytanie, czy obecne wzorce społeczne przyzwyczajają kobiety od najmłodszych lat, że sfera publiczna nie jest dla nich, a może to już za nami? Bo przecież to kobiety zdecydowanie wpłynęły na wynik wyborów 15 października 2023 roku. I tu pytanie, jak będzie w wyborach samorządowych? Jak zmotywować kobiety i młodzież do pójścia do urn wyborczych? A w studiu kolejni goście, pani Bogdana Czałczyńska, pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Mateusz Zajdecki, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, obecnie student Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeszcze zanim zaczniemy rozmowę, taka informacja statystyczna. W 2019 roku w pokoleniu 18-29 lat głosowało tylko 45% osób, a w 2023 już 71%. To gigantyczny sukces. I pytanie do pani Bogny Czałczyńskiej. Czy ten sukces uda się powtórzyć? Czy też sukcesem będzie frekwencja powyżej 60%?
Nie uda się go powtórzyć. To znaczy, do wyborów parlamentarnych rzeczywiście była bardzo duża mobilizacja kobiet, młodych kobiet. Organizacje pozarządowe przeprowadziły mnóstwo akcji, za co im serdecznie dziękuję. Natomiast wygrane wybory powinny skutkować spełnianiem obietnic. Ja troszeczkę jestem, myślę, zawiedziona tym, że w tej chwili znowu mamy to, co było. Znaczy, panowie się zastanawiają, a może referendum, a może inaczej, a nie teraz, a później to wszystko już było. I jeżeli w tak ważnej sprawie kobiety, młodzież wykonały naprawdę niesamowity wysiłek mobilizacji, a w tej chwili nie ma skuteczności, jest poczucie utraty wpływów tego, że być może nas ktoś rozczaruje, jeszcze nie do końca rozczarował, ale jednak nie widać z drugiej strony, no ja nie chcę mówić o wdzięczności, ale po prostu o spełnianiu obietnic. A my ciągle czekamy na równość, równe traktowanie w takim sensie, żeby te postulaty, ta perspektywa kobieca w polityce, w samorządzie wyszła do mainstreamu.
Czy ma pani obawy, że właśnie ten zawód może towarzyszyć wielu kobietom i część z nich nie pójdzie do urn teraz 7 kwietnia?
Znaczy dziewczyny, bo to jest ten moment, w którym mogę do was apelować. Słuchajcie, nie dajmy się i wybierzmy swoje przedstawicielki. Po prostu, no bo to się inaczej nie uda. I to jest ten moment, w którym ja mogę wątpić, ale jednocześnie bardzo gorąco apelować. No, nie uda się dokonać tej zmiany, jeżeli będziemy tylko w loży komentatorów, komentatorek. Dlatego to jest jeszcze ta ostatnia prosta, ostatnia mobilizacja. Możemy wybierać. Listy są układane różnie, one są partyjne. Powiedzmy sobie, że można kontestować osoby na tych listach, ich kolejność i tak dalej, ale jest z kogo wybierać, więc zróbmy to świadomie i wybierzmy swoją reprezentację polityczną, bo my mówimy już o tym, że naprawdę mamy dosyć tego, że ktoś za nas mówi. Chcemy mówić o kobiecym doświadczeniu, o naszych potrzebach własnym głosem.
A do nas dołączyła także pani Weronika Jóźwiak, koordynatorka akcji Dziewczyny do Polityki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I takie niewesołe konstatacje. Otóż Dziewczyny do Polityki przeanalizowały dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Wynika, że w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców w nadchodzących wyborach samorządowych kobiety stanowią blisko 47% kandydatów do rad gmin. I to jest jeszcze ta mało niewesoła informacja, ale dalsze. Na listach wyborczych biorące pierwsze miejsca w zdecydowanej większości przypadają mężczyznom. Jak policzyły działaczki tkalni, w gminach powyżej 20 tysięcy tysięcy mieszkańców, panowie otwierają 2/3 list wyborczych. Stanowią także większość na drugim i trzecim miejscu na liście. I jeszcze gorzej, przedstawiają się statystyki w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów gminy miast. Tylko co piąta osoba, która kandyduje na to stanowisko, to kobieta. Co jest nie tak, że kobiety no tak mało jeszcze gremialnie do tej polityki idą?
No ja myślę, że kobiety mają bardzo dużo dobrej woli i one chętnie i gremialnie do polityki idą. Problem w tym, że napotykają tam mur składający się z panów. Statystycznie polski radny to jest mężczyzna po 50 roku życia z średnim wykształceniem. I ten mur nie jest tak łatwo rozkruszyć. I nad tym pracujemy, żeby ten wybór kolejności na listach, żeby to było bardziej przejrzyste, bo to już bardzo często się decyduje o tym, kto w Radzie się znajdzie i widzimy, że na listach, na pierwszych miejscach panowie mają zagrzane swoje miejsca, zabetonowane od wielu lat i niechętnie chcą je oddać. Dlatego bardzo podpisuję się pod apelem mojej przedmówczyni, żebyśmy w tych wyborach głosowały nie na partię, nie na listę, tylko przyjrzały się osobom, które są na tych listach. My dzisiaj wróciłyśmy taki prosty filmik, który pokazuje, gdzie można sprawdzić, kto w moim okręgu kandyduje. To jest 5 minut roboty, a można oddać sensowny głos na sensowną osobę, a nie skreślać jedynkę z listy partii, którą kojarzymy, że lubimy. Bo te jedynki, niestety, dziewczyny, pamiętajcie, to najczęściej są panowie, które bardzo dawna je trzymają dla siebie.
No i teraz przejdźmy do ludzi młodych, a wśród tych młodych są przecież także kobiety. Pan Mateusz Zajdecki jest z nami, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, obecnie student Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z pana optyki, dlaczego młodzi ludzie tak się nie garną do brania udziału w wyborach, szczególnie tych samorządowych, no bo to, co pokazali w październiku 2023 roku, no to przeszło najśmielsze oczekiwania.
No właśnie, to chciałem powiedzieć. Wychodzę z założenia, że młodzi ludzie generalnie są zainteresowani życiem społecznym, życiem publicznym, ale odnosząc się troszkę do tego, o czym mówił pan profesor, uważam, że to, że młodzi poszli tak tłumnie do wyborów 15 października, wynikało z silnej polaryzacji społeczeństwa, z tego, że towarzyszyły tym wyborom emocje. Często, chciałbym powiedzieć, może to tak głupio zabrzmi, negatywne emocje, gdzie jeden drugiego oblewał błotem. Niemniej, kiedy mówimy o wyborach samorządowych, mam wrażenie, to nie znaczy, że jestem tego absolutnie pewien, tych emocji jest troszkę mniej. Co nie znaczy, że ich nie ma. Myślę, że te emocje bardziej dotyczą tych spraw lokalnych, kiedy mówimy o, nie wiem, o zepsutym chodniku, o tym, że czegoś brakuje w naszym mieście. Niemniej, jeżeli chodzi o ludzi młodych, to pamiętam, że jeszcze 2 miesiące temu odbyła się debata w pierwszym liceum ogólnokształcącym, którą to miałem okazję prowadzić. Debata z panem prezydentem Piotrem Krzyskiem, panią profesor Bugajską i obecnym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Maksem Gaszewskim. Rozmawialiśmy o młodzieżowym budżecie obywatelskim jako przykładzie tej samorządności, jako przykładzie tego, że wpływamy na nasze lokalne środowisko, na przykładzie szkoły. I pan prezydent często powtarzał, kiedy ja jeszcze byłem przewodniczącym, jak i wtedy też powtórzył, że miasto, samorząd jest jak oddychanie. My nie myślimy o oddychaniu. Niemniej, kiedy myślimy, tak samo nie myślimy o mieście, nie myślimy o tym, skąd pochodzi ta woda, a jednak to wszystko nas w pewien sposób dotyczy. Tak samo myślę, że no, ja generalnie uważam, że to budowanie tej takiej pierwotnej świadomości samorządowej zaczyna się w szkole. Niemniej o tym, jak zainteresować młodych samorządem, jak zainteresować ich tymi lokalnymi sprawami, to już jest inna kwestia. Myślę, że to już bardziej, kiedy towarzyszą nam te emocje, często negatywne, wynikające z tego, że czegoś nam po prostu brakuje lub nie czujemy, że te obietnice są spełniane, odnosząc się do przedmówczyni, no to jednak mamy wrażenie, że powinniśmy pójść. Tak samo uważam, że obecnie, kiedy mówi się bardzo dużo o problemach psychicznych młodych ludzi, przeprowadziliśmy, kiedy jeszcze byłem w Młodzieżowej Radzie, obecnie też przeprowadzamy, już ja jako absolwent, analizę potrzeb i problemów młodzieży żyjących w Szczecinie. Z tych danych wynikało, że młodzi ludzie mają problemy natury psychicznej, które są drastyczne, a niemniej dzisiaj jeszcze sprawdziwszy swoje, znaczy nasze wyniki, no to wynika z tego, że młode kobiety w wieku wyborczym, mówię tutaj 18-20 lat, no bo takie były nasze respondentki, które żyją w Szczecinie, mieszkają w Szczecinie, odczuwają dużo większą potrzebę spotkania się z psychologiem, dużo bardziej odczuwają potrzebę pomocy psychologicznej niż młodzi mężczyźni mieszkający w Szczecinie w tym samym wieku. I uważam, że w ten sam sposób jak przedmówczyni chciałbym zachęcić zarówno moje koleżanki do tego, żeby zagłosowały, bo wierzę, że od tego, na kogo głosujemy, bo także to jest kwestia samorządu, to samorząd decyduje o tym, jak można wesprzeć też młode osoby w kryzysie psychicznym, o tym też decyduje samorząd, czy w szkołach będziemy mieli różowe skrzyneczki na środki menstruacyjne. To wszystko jest kwestia samorządu. I dlatego też uważam, że no, trzeba zachęcać także w ten sposób, że to nie jest kwestia ogólnokrajowa, która jest gdzieś odległa, ale to jest właśnie tutaj, w tym miejscu. To jest kwestia sąsiedztwa, to jest kwestia ulicy bliskiej mnie, to jest kwestia lokalna, tutaj blisko mnie.
Warto zauważyć, że na tym szczeblu ogólnokrajowym są te spory, które powinny rozgrzać, mówiąc kolokwialnie, publiczność, czyli przyszłych wyborców i nakłonić do pójścia do urny. Pytanie, czy to jest dobra droga? I teraz pytanie też o kanały komunikacji. Czy Państwa zdaniem, zarówno do młodych kobiet, jak i młodych mężczyzn, w ogóle do młodzieży, kandydaci docierają w sposób efektywny? Czy posługują się tymi kanałami komunikacji, którymi oni się posługują, ci młodzi ludzie właśnie, w których żyją? Pani Bogna Czołczyńska.
Znaczy, ja widzę w tych wyborach, które są dla mnie wyborami jakiejś takiej inercji, że one po prostu są, bo muszą być, ale tak naprawdę czasami odnoszę wrażenie, że same komitety nie są przekonane do tego, że powinny coś zrobić, w sensie nawiązania dialogu i przekazania treści, o które, z którymi idą do tych wyborów. Jaką sprawę ja mam załatwić? Bo my oczywiście widzimy, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, bo jesteśmy oflagowani w sposób do tej pory nie taki, jakiego nie było. No, wszędzie są banery, wszędzie są billboardy, nazwisko,
numer. Ale czy to
numer.
Wystarczy? Pytanie.
No, ale to jest żadna kampania w sensie takim, że no i co z tego, tak? Hasła są też natury ogólnikowej, bo najlepiej, żeby było krótkie.
A
tak?
Czasem w ogóle nie ma hasła?
A czasem w ogóle nie ma, samo nazwisko. Więc jeżeli ja widzę mnóstwo twarzy i nazwisk, które mi naprawdę niewiele mówią, to pytanie, jak to jest możliwe, żeby w wyborach lokalnych startowały osoby, które wcześniej jak gdyby no, nam mieszkańcom nie zapadły w pamięć ze swojej aktywności, a nie ma też
nawet
debaty.
Bywają, wejdę pani w słowo, na jedynkach takie miejsce. Nie będę
bywają, bez nazwisk.
Młode, bez nazwisk, tak.
No ale a propos młodych, no też hasło jestem najmłodsza, najmłodszy na liście, no super. Ale co dalej? Mhm. I jeżeli nie ma tego co dalej, no to dla mnie nie jest to wartością. No sorry. Mhm. I teraz w każdym innym segmencie wiekowym podobnie by to działało. I teraz jeżeli nie ma debaty, my tak naprawdę jako wyborcy jesteśmy pozostawieni z pewną próżnią. Znaczy, co chcecie tak naprawdę załatwić? Bo ja, z drugiej strony, jak słyszę o tym i naprawdę tutaj poziom, ja się szybko odpalam przy tym temacie, bo jak słyszę, że ja jak pójdę, to załatwię kobietom, mówię o kobietom, załatwię wam te żłobki i te przedszkola. To wraca jak mantra. To po prostu wszyscy wiedzą, że jak będą wybory, to będzie temat, co dla kobiet, żłobki i przedszkola, tak? No przepraszam bardzo, państwo polskie podjęło zobowiązanie, podpisując umowy barcelońskie 20 lat temu, ponieważ mieliśmy najniższy poziom użłobkowienia i uprzedszkolnienia, nazywa się to fatalnie, że będziemy to nadrabiać. Dostaliśmy na to pieniądze z unijnego programu Maluch. I po 20 latach my znowu cały czas mówimy, że teraz ja przyjdę i ja będę o te żłobki i o przedszkola załatwiał. To jest kwestia tego, że to nie jest priorytetem najwyraźniej. Nie było priorytetem. Budowaliśmy stadiony, akwaparki, wodotryski, a podstawowe rzeczy dla rodzin i dla tych kobiet, ale generalnie to dzieci mają dwoje rodziców, to są żłobki i przedszkola. To ja się pytam, dlaczego ich do tej pory nie ma? Dlaczego my tworzymy też rządowe protezy w postaci fatalnie nazwanego programu babciowe, bo to jest, przepraszam bardzo, ale utrwalanie stereotypów znowu, tak, że jak są dzieci, jak są problemy, to no to babcia się nimi zajmie. No nie. Więc albo robimy coś dla rodzin, robimy coś, co traktujemy poważnie, a nie tylko, przepraszam bardzo, jako refren wyborczy powracający od
lat. I tu też powraca sprawa kanałów komunikacji, co mówimy i jak zamierzamy zrobić to, co chcemy zrobić. I przechodzimy do pani Weroniki Jóźwiak, koordynatorki akcji Dziewczyny do Polityki. Jak pani patrzy na tę trafność komunikatów, dobór komunikatów w tych wyborach do właśnie tych młodych wyborczyń i wyborców?
Ja mam troszkę inną chyba bańkę informacyjną i troszkę lepsze odczucia w tym względzie, ponieważ no, główne osoby, które obserwuję w moich mediach społecznościowych, to są absolwentki naszego kursu Dziewczyny do Polityki. To jest niemal 400 kobiet, które teraz startują w wyborach.
No tak, to te pełne zapału, prawda, które chcą zmieniać świat, ten wokół siebie najbliższy.
No, ponadto podczas kursu szkoliłyśmy się też z tego, jak formułować sensowne postulaty, jak mówić o swoich planach, żeby to nie brzmiało jak banał albo jak wytarty slogan. I jak też zadbać w tym wszystkim autentyczność, czyli no właśnie nie powielać schematów, a faktycznie zastanowić się, po co, jakie są powody, dla których ja chcę się dostać do tej rady i o nich właśnie mówić. Więc ja raczej mam takie poczucie, że otaczają mnie konkretne, przemyślane postulaty. No i mam też taki piękny obraz dzięki moim bańkom informacyjnym, że dziewczyny wiedzą, po co idą do wyborów. Ja też wiem, dlaczego chcę na nie zagłosować. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ta algorytmiczność informacji, która do nas dociera, to, że jesteśmy pozamykani, no bo młodzi ludzie w głównym stopniu wiedzę natomiast na temat kandydatek i kandydatów czerpią z mediów społecznościowych. I tutaj Facebook nadal nie umiera, ciągle jest głównym źródłem, ale też Instagram czy TikTok. No i to są takie kanały, które mają swoje zalety. Na pewno jest dużo mniejszy próg wejścia dla osób kandydujących, żeby móc tam swoją markę stworzyć i ją promować. To nie jest tak jak media tradycyjne, gdzie trzeba zostać zaproszonym. Tam każdy może tworzyć własne imperium medialne w zależności od talentów, no ale też są minusy takie, że szalenie ograniczone są zasięgi, są ograniczone do pewnych grup i słono trzeba zapłacić, żeby poza te bańki informacyjne się wydostać. Ja jestem z Łodzi i tutaj w Łodzi mamy prawdziwy festiwal. U nas w ogóle są 4 kandydatki na urząd prezydenta. Sprawdziłam, że w Szczecinie jest 4 panów kandydatów, więc...
Ale w Pyrzycach są 2 kandydatki, w Świnoujściu też są 2 kandydatki, już nie mówiąc o Kołobrzegu, które jest miastem kobiet.
To miło słyszeć. No, mamy 4 kandydatki, 2 kandydatów. No i ja jeszcze nie słyszałam tylu bardzo pięknych i konkretnych obietnic od urzędującej pani prezydent Danowskiej. Będziemy mieć, słuchajcie, w Łodzi rzeki powyciągane, będziemy mieć nowe akwaparki. No i wiele, wiele, wiele wspaniałości. Także pani prezydent rządzi od 2003 roku, ale widać, że jeszcze nie dokończyła swojej pracy i bardzo dużo może jeszcze obiecać rzeczy, których nie udało się.
Muszę im szukać puenty naszej rozmowy. Ja chcę powiedzieć tak może przekornie nieco, ale optymistycznie jednak, że czy nie jest tak, że młode kobiety i młodzi ludzie w ogóle często nie chodzą na te wybory samorządowe, bo po prostu nic ich, to już padało tutaj, zresztą nie wkurzyło, mówiąc kolokwialnie, i generalnie dobrze jest im w ich okolicy. Inni się troszczą o to, co jest i są z tego zadowoleni. Może tak na to też należy spojrzeć. Co na taką koncepcję pan Mateusz Zajdecki?
Szczerze mówiąc, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ponieważ są różne motywacje, ale też a propos tego, co powiedziała pani Bogna, a propos najmłodszych kandydatów na liście. Z tym się absolutnie zgadzam, jeżeli chodzi o środki dotarcia. Szanujemy kandydatów, którzy przychodzą do nas do domu, pukają door to door, w cudzysłowie, i chcą się z nami przywitać, ale co nie znaczy, że są osobami do tego kompetentnymi w 100%. Cały czas patrzymy na program, cały czas patrzymy na ich plan, I tak a propos tego ożłobkowienia, a propos różnych innych obietnic, często jest tak, tak trochę się śmieję, jak z naprawą dachu w kościele. Często jest tak, że zbierają na to przez 10 lat albo przez więcej, prawda, słyszymy to cały czas. Tak samo jeżeli chodzi o różne inne kwestie w naszym mieście, jeżeli chodzi o most kłodny lub o inne inwestycje na północy. Słyszymy o tym od dawna, ale no, nie widać tego. I może jest to coś, co nas może z jednej strony wkurzać, a z drugiej strony jest to coś, co może nam już trochę zobojętniało. Może być to coś, to już, a, to już się przywykliśmy do tego, że tego nie będzie. Powtarzają to już któryś raz jak mantrę i może być tak, że po prostu już tego nie będzie, już pal licho.
I mi się nie chce iść głosować.
Może tak być, bo może nie widzą sensu w tym, żeby głosować. Choć wierzę, że jest wielu takich młodych ludzi, którzy są zaangażowani, a nawet jeżeli nie są zaangażowani, są zainteresowani tym, co się dzieje w Szczecinie, widzą, że czegoś w nim brakuje i chcą na to w pewien sposób zareagować. Ale są też tacy, którzy wierzą, że no, sorry, już się nie da więcej zmienić. Już mieli swoje 5 minut.
I jeszcze po krótkiej wypowiedzi pani Bogna Czałczyńska i pani Weronika Jóźwiak. Pani Bogna.
Dziewczyny, idźcie do wyborów, wybierajcie kobiety, bo my jesteśmy naprawdę bardzo niedoreprezentowane, a zatem te nasze sprawy, nasze potrzeby, one zawsze będą drugoplanowe. A potrzebujemy, żeby ta lokalność, z którym my najczęściej, przepraszam bardzo, korzystamy, bo obsługują nas te usługi publiczne, transporty publiczne i tak dalej, żeby ona była dostosowana do naszych potrzeb. Chcemy mieć też, a przynajmniej ja bym bardzo chciała, żeby wreszcie było budżetowanie równościowe, żeby pieniądze publiczne były równo dzielone. Znaczy, doceniam budowę stadionów symbolicznie, ale chciałabym, żeby w takim razie były budowane obiekty sportowe z uwzględnieniem potrzeb dziewcząt, bo nie chcę już więcej słyszeć o tym, że dziewczynki też mogą grać w piłkę nożną. Badajmy potrzeby kobiet, realizujmy je i wydawajmy na to połowę kasy.
I ostatnie zdania dla pani Weroniki Jóźwiak.
No ja się mogę tylko podpisać i też zaapelować do dziewczyn, że bezpieczeństwo powrotu wieczorem do domu, że wygodny dojazd na uczelnię czy do pracy i że możliwości pójścia do dobrej pracy i rozwoju to jest wszystko kwestia samorządowa. I od waszego wyboru w tą niedzielę będzie zależało to, czy wasze życie będzie po prostu dobre, tam gdzie mieszkacie, dobre i bezpieczne. Więc dziewczyny, nie odpoczywamy w niedzielę, tylko robimy demokrację.
Dziewczyny i młodzieży i wszyscy inni, idźcie na wybory. Panie Weronika Jóźwiak, Bogna Czałczyńska i pan Mateusz Zajdecki.
Głosujmy na kobiety.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Kłaniam się, a my witamy naszego kolejnego gościa, pan Marcin Paladę, socjolog polityki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marcinie, proszę powiedzieć, co nas czeka, jeżeli chodzi o frekwencję w tych wyborach? Jak pan przewiduje? No, ponad 74%, tak jak w tych wyborach 15 października, to raczej nie nastąpi.
O, ta poprzeczka została zawieszona 15 października. Bardzo wysoko, jeśli chodzi o aktywność. No, ale jest pewnym punktem odniesienia w tej chwili, tak? Natomiast utrzymanie tego poziomu jest no, bardzo mało prawdopodobne. Zresztą potwierdzają to sondaże z ostatnich tygodni, te wykonywane, jeśli chodzi o preferencje do Sejmu i do sejmików wojewódzkich, bo one pokazują, że to jest kilka, nawet kilkanaście punktów procentowych mniej tych, którzy deklarują udział w wyborach, więc możemy założyć, że to będzie gdzieś w przedziale między 57, może 58%, może trochę powyżej 60%, ale tak jak powiedziałem, utrzymanie tego rekordu z 15 października jest niewykonalne.
A co jeżeli chodzi o sejmiki, bo to jest taki polityczny wyznacznik tego, co tam słychać w sile partii politycznych, jeżeli chodzi o elektoraty, bo przypomnę, że kiedy po wyborach 2018 liczyliśmy te głosy, kto wygrał w sejmikach, to było po 8 sejmików dla PiS i KO, ale potem PiS stracił jeden sejmik, ma 7. Jakie są pana prognozy, jeżeli chodzi o sejmiki po tych wyborach 7 kwietnia?
No mamy taką grupę 11 sejmików, gdzie albo do tej pory rządził ten blok antypisu, tak byśmy to określili, czyli pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i tak jak pan redaktor zauważył, śląskie od ponad roku. To są te sejmiki, gdzie absolutnie nie będzie zmiany, czyli będzie większość ta niepisowska. Do tego dochodzą dwa województwa, gdzie PiS-owi będzie bardzo trudno utrzymać większość, tak jak w przypadku sejmiku łódzkiego, albo utrzymać w koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami większość w sejmiku dolnośląskim. To mamy już 11 województw. Po drugiej stronie mamy ten jeden sejmik pewny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli Podkarpacie. No i zaczyna nam się grupa sejmików czterech, czyli lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie, gdzie na dzisiaj nie jesteśmy absolutnie w stanie wskazać, kto będzie dysponował większością, bo ona nie będzie wyraźna. Jeśli któryś z tych bloków w rozumieniu obecnej większości lewicowo-liberalnej albo PiS-u, czy PiS-u w koalicji potencjalnie z Konfederacją miałby zdobyć większość, no to to będzie większość rzędu jednego, dwóch mandatów i to oznacza w rzeczywistości, że być może nawet nie w niedzielę po ogłoszeniu sondaży Exit Poll, a nawet nie w poniedziałek ten rano, nie będziemy w stanie rozstrzygnąć, kto ostatecznie ma te sejmiki. Będziemy musieli zaczekać na ostateczne wyniki głosowania, bo tam przy tym układzie pół na pół jest taka sytuacja, że absolutnie pojedyncze głosy mogą rozstrzygać o tym, że jakiś mandat powędruje do tego czy innego ugrupowania, co będzie skutkowało tym, że jeden bądź drugi blok mogą zdobyć większość w sejmiku.
Chcę pana zapytać o kwestię ocen kampanii, bo SW Research zapytało dla Rzeczypospolitej, która partia prowadzi najlepszą kampanię przed wyborami samorządowymi. No i prawie 22% badanych wskazało, że najlepszą kampanię prowadzi Koalicja Obywatelska, potem 14% Prawo i Sprawiedliwość, potem prawie 10% Konfederacja prowadzi najlepszą kampanię, a 9% Trzecia Droga, potem 7,5% Nowa Lewica, 3,3% bezpartyjni samorządowcy. Czy to ma potem przełożenie na nasze decyzje przy urnach wyborczych? Właśnie takie postrzeganie, kto prowadził najlepszą kampanię, czy w przypadku samorządowych nie do końca?
Czyli ja bym w ogóle był daleki od tego, żeby przekładać, bo to jest coś w rodzaju castingu, kto że tak powiem, ma bardziej kolorowe plakaty, czy banery, czy głos kandydata mi się bardziej spodobał w radio, czy wizerunek w telewizji. Ja bym się wystrzegał tego, żeby przekładać tego typu pomiary na nasze preferencje wyborcze. One mają absolutnie bardzo znikome przełożenie i nie sądzę, żeby że tak powiem, to miało skutkować jakimiś określonymi większymi przesunięciami, jeśli chodzi o preferencje wyborcze.
Chcę teraz zapytać pana o nasz lokalny szczeciński rynek. Piotr Krzystek, wieloletni już prezydent miasta, ponownie kandyduje. I jako kontrkandydatów ma pana Dariusza Olecha z Konfederacji, Bogdana Jaroszewicza z Lewicy, no i Zbigniewa Boguckiego, który, tak jak już mówiłem we wcześniejszej rozmowie z panem profesorem Kikiem, zrobił bardzo dobry wynik w wyborach do parlamentu. Jest teraz posłem, był wojewodą, więc też pokazał się wyborcą. Czy tutaj spodziewa się pan w Szczecinie jakiejś takiej zażartej walki, szczególnie między tymi dwoma kandydatami, Piotrem Krzystkiem i Zbigniewem Boguckim, ponieważ ci dwaj pozostali objawili się nam w ciągu ostatnich miesięcy. Wcześniej nie pokazywali nam, nie sygnalizowali, że chcą ubiegać się o fotel prezydenta Szczecina.
Nie spodziewam się zażartej w tym sensie, że wynik, moim zdaniem, jest już znany z góry. Prawdopodobieństwo, że u państwa w Szczecinie, czy w Koszalinie, czy w zachodniej części Polski gdzieś zwyciężyłby kandydat kojarzony, czy bezpośrednio utożsamiający się z Prawem i Sprawiedliwością, no jest mniejsze niż trafienie chyba 6,49 w lotto. No i gdybyśmy się mieli przenieść na drugą stronę Polski, odległą od państwa, kilkaset kilometrów dalej, gdzieś na Podkarpacie czy Lubelskie, no to tam sytuacja jest z kolei odwrócona, czyli prawdopodobieństwo, że dobre wyniki dostaliby kandydaci Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, a samo PiS-u jest bardzo mało prawdopodobne. Tutaj wszystko wskazuje na to, że państwo w Szczecinie, zobaczymy, czy to się rozstrzygnie w pierwszej turze. Jeśli będzie druga tura głosowania, to nie mam wątpliwości, że u państwa w mieście zdecydowanie przeważa elektorat lewicowo-liberalny. Wobec tego urzędujący prezydent starający się o reelekcję bez problemu, gdyby miała być druga tura, tę drugą turę wygra.
I jeszcze zapytam pana o ten podział na Polskę konserwatywną, prawicową, bardziej taką zachowawczą, na wschód od Wisły i może południowy wschód nieco, a z drugiej strony na zachód od Wisły, na tę taką Polskę liberalną, jak to niektórzy mówią, nowoczesną. Czy ten podział się utrwali w tych wyborach pana zdaniem również? Czy on w ogóle powoli z wyborów na wybory zanika, czy jednak stale jest widoczny, wyraźny?
Ja obserwuję ten podział od początku, kiedy zajmuję się geografią wyborczą, a dokładnie od wyborów 4 czerwca 1989 roku, bo wtedy po raz pierwszy głosowałem i po raz pierwszy te wyniki głosowania nałożyłem sobie na wyrysowaną przy pomocy jeszcze kalki, ołówka i flamastrów mapę. I ta mapa zasadniczo się nie zmieniła, jeśli chodzi nie tyle o wpływy partyjne, bo partii mieliśmy na przestrzeni 30 kilku lat różne. W zasadzie można powiedzieć, że tylko SLD i PSL utrzymały się z tego pierwszego rozdania na przełomie lat 80. i 90. u startu III RP. Natomiast bardziej do analizy geografii wpływów tutaj dałbym porównanie rodzin partyjnych, tak? Czyli szeroko rozumianych konserwatystów, chadeków, ruchu ludowego, lewicy czy liberałów. I tutaj żadne większe zmiany nie nastąpiły w ostatnich kilku czy kilkunastu latach. Te podziały są dosyć trwałe. Oczywiście są wyjątki, bo to nie jest oczywiście, proszę Państwa, tak, że wszystko, co jest na wschód od Wisły, jest konserwatywne, a wszystko, co jest na zachód od Wisły, jest bardziej progresywne. Bo nawet jakby popatrzeć na państwa województwo czy sąsiednie województwo, to też zdarzają się takie gminy czy powiaty, gdzie jest stosunkowo wysoki odsetek osób głosujących na ugrupowanie prawicowe, a jednak region jako całość jest bardziej lewicowo-liberalny. I także jakbyśmy się przenieśli na wschód czy południowy wschód Polski, to też można wskazać takie miejsca, gdzie wcale ta prawica nie jest dominująca, jeśli chodzi o preferencje wyborcze.
Co z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli pozostanie im jeden czy dwa sejmiki, czy dotrwa w całości do wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu?
No, wydaje się, termin jest na tyle nieodległy, że Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze w tej formule, w której jest w tej chwili, dotrwać do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale w przypadku bardzo słabego wyniku, czyli nieobronienia większości sejmików teraz w wyborach samorządowych, niedzielnych, ale także ewentualnej przegranej w konfrontacji z Koalicją Obywatelską, a może nawet szerzej, bo mówi się tutaj o Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, czyli tej Eurochadecji Polskiej razem. Gdyby PiS tutaj odniósł taką widoczną porażkę, to z całą pewnością tej formacji będzie bardzo, bardzo trudno pozbierać się przed tym najważniejszym pojedynkiem, który jest przed nami, czyli przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.
Pan Marcin Palade, socjolog polityki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. My także dziękujemy. Przypominamy, wybory już w niedzielę. Jeden znak X na każdej karcie należy postawić, żeby głos był ważny. Anna Kolmer, Mariusz Tałajkowski, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.